Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Grzegorz Moi. Witam, ojcze.
Kłaniam
bardzo
się,
serdecznie. Dzisiaj, drodzy Państwo, z niejakim napięciem, bowiem goście, którzy mieli dotrzeć na audycję, są w tej chwili koło Torunia, w drodze, są w samochodzie, ale jesteśmy połączeni telefonicznie, a więc mam nadzieję, że nie będzie problemów. Witam moich gości. Moimi gośćmi są pan Przemysław Gorzelak. Jest pan Przemysław z nami?
Tak, słyszymy się.
Dobrze, pan Przemysław Gorzelak oraz pan Tadeusz Kuczum.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu. No, panowie, wiecie, co chciałoby mi się powiedzieć, tak? No, ale nic nie powiem, zaczynamy naszą audycję. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to bractwo więzienne. Nie pierwszy raz o tym mówimy, bowiem ten temat tak naprawdę zaistniał w Radiu Maria zaraz na początku radia, kiedy gościliśmy w radiu, no, 30 lat temu pewnie, księdza Sikorowskiego z Warszawy i bractwo z Warszawy, bractwo czy osoby, które wspomagały więźniów w Warszawie. A od pewnego czasu tu z Bydgoszczy ten temat zainicjowała pani Ania Strans, niestety nieżyjąca już, prawda? Od roku.
Tak.
Tak, nieoceniona osoba, której, no, pewnie tak może
głównolotnie. Osobą, która nas wszystkich motywowała do tego działania, do tej posługi, ale też była znana w całej Polsce. Wiele osób, kiedy zmarła, no, wyrażało, no, takie wyrazy ubolewania, modlitwy słali. To jest
ta
osoba,
śmierć
która
była taka nagła, zresztą przynajmniej dla mnie, bo no tak.
Tak.
Proszę panów, panowie działają w bractwie, pan Przemysław jest w tej chwili prezesem, prawda?
Tak.
Można to nazwać prezes czy kierownik?
Od listopada 2021 roku, tak, jestem prezesem bractwa więziennego Samarytania.
Tak, z Bydgoszczy. Natomiast pan Tadeusz jest wolontariuszem, czy jakąś funkcję pan również pełni organizacyjną?
Nie. Niezmiennie od ponad 20 lat jestem wiceprezesem.
O, no, ale przepraszam, panie Tadeusz, przepraszam.
Ale za co, siostro, przepraszasz?
Zaczynamy nasze spotkanie. Tak? Przepraszam. Proszę panów, kiedy mówimy więzień, osadzony czy kryminalista, to no, chyba takim naturalnym naszym skojarzeniem są jakieś emocje, myślę, niezbyt miłe. Bo myślimy sobie, jest to osoba, która swoim życiem, działaniem, jakimś czynem doprowadziła do tego, że w tej chwili znajduje się w odosobnieniu. Prawda? Więc możemy mieć jakieś, no, powiem najdelikatniej, możemy mieć dystans do tych osób. To chyba takie ogólne odczucie. A jak panowie ze swojej perspektywy, jak patrzą na osoby osadzone? A przede wszystkim może, powinnam powiedzieć to na początku, może uściślimy pojęcia, jak powinniśmy mówić. Więźniowie, osoby osadzone, skazane, jakich pojęć używacie?
Najbardziej prawnie, tak właściwie to jest powiedzieć osoby pozbawione wolności.
Mhm.
Albo odbywające karę pozbawienia wolności. Tych kar jest, kar sądowych, kryminalnych jest więcej, ale właśnie ten jeden z rodzajów, jak pozbawienie wolności, sprawia, że osoby, które dokonały przestępstw, są izolowane od społeczeństwa oraz podlegają jakiejś formie resocjalizacji.
A więc jakiego pojęcia będziemy używać? Osoby pozbawione wolności?
Więźniowie. Myślę,
Więźniowie.
Że to jest usankcjonowane.
A nie jest to jakieś
języku
takie, no, dyskryminujące czy naznaczające pojęcie? Bo często jest tak, że pojęcie funkcjonuje, a potem z biegiem czasu, no, jak gdyby mówiąc potocznie, przykleja się do niego jakieś
tak, takie
tam jeszcze.
Piętno. Tak, zresztą piętno. W literaturze bardzo często mówi się o tym piętnie związanym z więzieniem, z przebywaniem w więzieniu, ale także i z przestępstwem. Myślę, że to słowo odczarował Jan Paweł II, który mówił, że jesteście uwięzieni, jesteście osadzeni, ale nie potępieni. I myślę, że tutaj te słowa jakoś bardzo ustawiły to patrzenie na sytuację więźnia w więzieniu.
Przynajmniej w pewnych środowiskach, prawda? Bo nie do wszystkich może to dotarło. Ale panie prezesie, ale z waszej perspektywy, jak wy widzicie sytuację osób uwięzionych, osadzonych, pozbawionych wolności?
Ta sytuacja jest bardzo trudna w wielu wymiarach. I można by było powiedzieć, że nie jest to przyczyną tej sytuacji jest przestępstwo. Natomiast kto doprowadził do tego, kto jakoś psychologicznie jest za to odpowiedzialny, już odpowiedź jest trudniejsza. W naszych więzieniach, zresztą polskie więziennictwo ma swoje tradycje dosyć długie, i zawsze była obecna taka myśl, która była związana z kontaktem z rodziną. Zawsze była taka myśl dotycząca resocjalizacji i udział naszych więzienników w takich konferencjach jeszcze przed wojną europejskich, czyli jakby takiej podwalinie do reguł europejskich więziennictwa, które określają warunki pobytu więźniów w więzieniu. Co byśmy nie zrobili, to i tak osoba, która przebywa w czterech murach więzienia jest po prostu skazana na to, że musi przebywać w takich warunkach, że jest oddzielona od swoich zwyczajów, a także od ludzi, którzy są dla niej wsparciem.
Tak. Ja posłużę się może cytatem, może nie dosłownym cytatem, ale może taką moją transpozycją słów długoletniego kapelana więziennego ojca Kazimierza Tyberskiego, który na pewnej sesji, którą tutaj w Toruniu organizowaliśmy, a potem wydaliśmy materiały zresztą, powiedział, że pozbawienie wolności to jest najcięższa kara, że cela jest destrukcyjna, pobyt w celi, długotrwały pobyt w celi, no po prostu rujnuje osobowość człowieka, że ciasne miejsce, brak intymności, to, że pewne nawet i potrzeby higieniczne, ale pewne no, zachowania, one są na oczach innych osób, że różni ludzie w tej ograniczonej przestrzeni się znajdują. Ojciec Kazimierz Tyberski podał taki przykład. Wyobraźmy sobie, że ja to pamiętam tyle lat, pewnie ze 20 lat, wyobraźmy sobie, żebyśmy z kochaną osobą byli zamknięci na przykład tydzień w małym pomieszczeniu. Jak byśmy się czuli? Co pan mówi na to?
No właśnie, ten czas chyba nam, czas covidowy sprawił, że część z nas miała takie doświadczenie prawie, że, ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, co przeżywają więźniowie w małej przestrzeni wśród obcych ludzi, wśród osób, które no, jednak muszą utrzymać pewien dyscyplinę, funkcjonariuszy, którzy utrzymują dyscyplinę.
Tak. Proszę, może przejdźmy teraz do waszego bractwa, powiedzmy, bo wy jak gdyby w bractwie odpowiadacie na pewne problemy, może na potrzeby tych osób, które są osadzone. Powiedzmy może, podaj, proszę, aby panowie podali trochę informacji takich podstawowych o samym bractwie.
Bractwo więzienne to jest to są 62 osoby, które w różny sposób są zaangażowane w działalność. Mamy kilkanaście osób, które w sposób bardzo aktywny wchodzą do więzień. Siedzibą bractwa jest Bydgoszcz, ale utrzymujemy kontakty z wieloma osobami w różnych miejscach.
To nie jest oryginalny pomysł przecież Bydgoszczy w Polsce, dokładnie, ale na całym świecie właściwie są takie grupy osób, które docierają do osób uwięzionych, prawda?
W Polsce zaczęło się to w latach 90. właśnie za sprawą księdza Jana Sikorskiego.
Sikorskiego, tak, z Warszawy.
I on, wokół niego powstała grupa osób, które założyły Bractwo Więzienne Ogólnopolskie i przez wiele lat prowadziły tę działalność. I właśnie jakby na bazie tych relacji, tych więzi, my teraz dalej prowadzimy tę działalność, bo to już kolejne pokolenie osób, które w to weszły. Jeżeli chodzi o to nasze samarytańskie bractwo, to mamy jeszcze szereg osób, które jako członkowie bractwa w okręgu poznańskim posługują. We Wronkach, w Poznaniu, w Kozigłowach. Mhm. To są osoby, które z nami blisko współpracują.
Panie prezesie i panie wiceprezesie, ale co jest celem bractwa? Czy jest tylko nawiązywanie relacji, taka obecność jak gdyby świata zewnętrznego w więzieniu, czy też chodzi jeszcze o coś innego? Pan Tadeusz, pan wiceprezes.
Tak, tak. To jest bardzo trudne pytanie, ale w zasadzie nie ma pytań, na które nie można odpowiedzieć.
No ale to jest podstawowe, panie wiceprezesie. Po co wy jesteście?
Niewątpliwie. Chciałbym może nawiązać do wczorajszego spotkania w Koronowie. Tam mieliśmy około 1,5 godziny. Przyszło około kilkunastu braci osadzonych. Ja nie używam słowa osadzony czy więzień, po prostu brat.
Tak jak mówi pan na mnie, siostro od lat już.
Tak, no dziękuję, że tak w sposób Boży i siostrzycko wypominasz mi to.
Wypominam panu, tak.
Z racji ojcostwa niebieskiego, to na dobrą sprawę Pan Bóg różnymi rodzicami się posłużył w naszym życiu, ale wszyscy mamy genotyp Ojca Niebieskiego w naszej rzeczywistości. I wracając do wczorajszego pięknego, z racji, że to jest 13 maja, szczególny dzień oddany w wieloraki sposób Królowej naszej Matce Bożej, staraliśmy się w duchu właśnie pierwszej soboty i wynagradzania. Oczywiście zaśpiewaliśmy litanię loretańską, nawiązaliśmy do, jak w rodzinie, do spraw rodzinnych. I co się okazuje, jeden brat powiedział, że proszę zwrócić uwagę, w tym trudnym miejscu, tak jak ojciec Kazimierz nazwał, ja bym tam jeszcze troszeczkę dodał tej Bożej rzeczywistości, Bożej miłości, bo to, co powiedział wielki prorok z Wadowic, święty Jan Paweł II Wielki, że tylko miłość jest twórcza. Oczywiście nie jakaś tam sztuczna miłość jakakolwiek, czy izmowa miłość, czy cokolwiek, ale miłość Boga i człowieka. I ten człowiek, może otworzę szeroko powieki wielu ludziom, wstawił się, Tadeusz, pomódlmy się, bo zginęli w wypadku samochodowym. No, ja byłem przeucieszony, przeradowany tym, że no dla mnie to jest żadne nowum, że wrażliwość,
że inicjatywa wyszła od tego człowieka.
Ta wrażliwość dała inicjatywę i odpowiedzialność. Bo traktuje się po drugiej stronie kraty zero odpowiedzialności, bo akurat tak było, a nie inaczej w życiu. I oczywiście przytoczyłem po raz kolejny słowa świętego ojca Pio, jeżeli człowiek umarł nawet 2000 lat temu i chcemy pomodlić się o dobrą śmierć, to modlimy się. I rzeczywiście Padre Pio powiedział, ponieważ dla Boga jest wieczne teraz. My sobie zdajemy sprawę, że czas jest wewnątrz wieczny, bo jest. Zdajemy sobie sprawę, że jest wartością nieodwracalną, a za bardzo nam się wydaje, że jest wartością nieodwracalną. I gdyby nie słowa świętego Padre Pio, że możemy się modlić. I rzeczywiście pomodliliśmy się. Odpowiedzieliśmy się, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i tak dalej.
Panie wiceprezesie, tak. Panie Tadeuszu, ale tak. Przepraszam, będę to może jakoś taka nadmiernie konkretna, ale bardzo chciałabym, żeby panowie tak wymienili chociaż kilka zasadniczych celów. Dlaczego tam chodzicie? Bo pan mówi teraz o pewnym doświadczeniu, o pewnej praktyce. Rozumiem ewangelizacja czy wspólna modlitwa, ale czy coś jeszcze? Co wam przyświeca? Czy przede wszystkim ewangelizacja, czy tak, coś jeszcze?
Czcigodna siostro Barbaro, ja jestem od kilkudziesięciu lat tercjarzem franciszkańskim. Pamiętam, jak w 1938 roku ponad 100 tysięcy pojawiło się na Jasnej Górze. Teraz jest troszeczkę mniej. I jako tercjarz franciszkański Bogu dziękować za mój matecznik z ojcami kapucynami w Bydgoszczy. Staram się być ministrantem już od 30 lat. Staram się prowadzić różaniec w duchu Rosarium Virginis Maryje, kiedy ten list został skierowany do wiernych. Po mszy świętej w niedzielę i w środę z reguły. I to jest moją franciszkańską formą służby Bogu i bliźniemu. I Pan Bóg przez tyle lat dał tyle doświadczeń, tyle nawróceń wśród osadzonych i Radio Maryja, Telewizja Trwam była świadkiem i jest świadkiem, bo nie przyjeżdżaliśmy sobie z pustymi rękoma, tylko to, co Bóg uczynił. Bo święto Pawłowe, który najpiękniejsze swoje listy pisał właśnie z więzienia, im bardziej zło się rozlało, tym oficie rozlała się łaska Boża. I tego doświadczamy. Oczywiście tak, Pan Bóg
Panie
sieje.
Panie Tadeuszu, halo. Bo tak. Już jest 18, ja bardzo przepraszam, ale moglibyśmy, znając trochę Pana i słuchając, moglibyśmy snuć refleksję na temat docierania poprzez Waszą posługę może do serc osób osadzonych, ale pytam jeszcze raz, czy poza ewangelizacją, coś jeszcze, bo pan dobrze wie,
Tadeusz,
że ja miałam kontakt
przez...
Tak?
Tadeusz dał takie wspaniałe świadectwo osobistego zaangażowania.
No naturalnie,
ale te wszystkie doświadczenia zostały ujęte w ramę naszego statutu, który w pierwszych punktach ma właśnie ustawione cele. One oczywiście nie oddają wszystkiego, ale jednym z tych podstawowych jest właśnie to niesienie tego przesłania ewangelizacyjnego.
Tak.
Ale już kolejnym jest praca i wspieranie więzi rodzinnych.
No
i
właśnie, jak to się odbywa u Was?
I jakoś tak odbudowywanie. Poza tym takie oddziaływanie resocjalizacyjne, nawet mówimy pewien rodzaj Bożej resocjalizacji, który zasadza się na takim podejściu naprawczym. Takim podejściu, które szuka z jednej strony sprawiedliwości, a z drugiej strony też miłości i przebaczenia. Kolejną działalnością to jest takie przygotowanie jakby środków i materiałów do pracy z więźniami i nawet objawia się to w takich wydawnictwach, które sami jako bractwo finansujemy i tworzymy. A także współdziałanie z instytucjami, które mogą jakby przebić tę ideę albo współpracować z nami, jak chociażby różnego rodzaju instytucje kulturalne czy nasz udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej. Więc to tak w skrócie oddaję.
Tak, ale ja bym chciała, które... panie prezesie, rozumiem, bo dlaczego ja tak, że tak powiem brutalnie troszkę zabrałam głos też panu wiceprezesowi, dlatego że troszeczkę znam z własnego doświadczenia, z pracy zawodowej osoby osadzone, ich potrzeby. I pamiętam, że jedną z ważnych potrzeb to było też wspieranie ich materialne.
Tak.
Czy na ile wy tutaj możecie, nie wiem, w połączeniu z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, czy gminnymi, czy jakoś wspieracie? A jeżeli wspieracie, to czym przede wszystkim?
To wsparcie materialne jest chyba najsłabszym elementem tego naszego oddziaływania obecnie. Obecnie struktura pracy tak zwanych NGO-sów, czyli no, takich stowarzyszeń jak typu naszego,
tak,
polega na tym, że należy wystartować w określonym konkursie.
Tak, tak, no, program, projekty trzeba pisać. Tak.
Na sposób fundusze. Natomiast nie mamy stałych darczyńców. Jest kilka osób, które jakby nas wspierają, ale są to no, w miarę możliwości takie datki, więc tutaj nie mamy stałego dochodu, który mógłby być przełożony na pomoc taką stricte materialną. Natomiast po wyjściu osoby, które z nami współpracują no, przez jakiś dłuższy czas, uzyskują od nas jakąś formę pomocy, na przykład odzieży,
o, właśnie,
albo wsparcia związanego z pierwszym sfinansowaniem no, mieszkania czy stacji, na którym chcą mieszkać, czy taki rodzaj żywnościowego wsparcia.
Mm-hmm.
To ten drobny rodzaj pomocy, tak, także i obecnie świadczymy.
A jeżeli chodzi o taką łączność pomiędzy osobą, która znajduje się w zakładzie karnym, a rodziną jego, czy tutaj również jakoś w te relacje, czy wchodzicie w to?
Tak.
Może bym odpowiedział tak? W tej materii.
Pan Tadeusz Kuczum.
Tak, tak, niezmiennie. Nazwisko to samo. Więc bracia i można by powiedzieć siostry z naszej służby w tej zakratowanej winnicy pańskiej, no z własnych środków fundują, powiedzmy sobie, i to dla kilku osób, karty telefoniczne. O tyle trzeba podziękować władzom więziennym, że nie musimy wysyłać listu poleconego jakiegokolwiek, tylko dyktujemy numer na karcie i mają około kilkudziesięciu minut rozmowy. Ta rozmowa, owszem, dotyczy, tak jak czcigodna siostro powiedziałaś, spraw rodzinnych i to jest przepiękne, bo staramy się, by dziecko, tatuś przebywa w więzieniu, nie mówiło, gdzie jest mój tatuś. Staramy się łączyć. Czy powiedzmy sobie pośrednio, kiedy nie może wyjść, przez przekazanie wiadomości czy czegokolwiek. Też skromnych datków. Powiedzmy sobie, jest pewna rodzina poza Bydgoszczą i tam otrzymuje jakieś skromne datki co jakiś czas. Też jeżeli potrzeba, powiedzmy sobie, innej formy materialnego wsparcia, to też bractwo ma możliwość przesłania, bo doskonale znamy numer więzienia, który przyjmuje tego rodzaju datki. Taka rozmowa telefoniczna, powiedzmy sobie, mam jednego z braci po drugiej stronie kraty, już gdzieś około 4 lat trwa. No, akurat no niech będzie, że ja osobiście zostałem poproszony, bo tak jest w istocie, żeby odwieźć z więzienia do miejsca zamieszkania i potem starać się ułożyć to bardzo do tej pory skomplikowane życie po Bożemu i po ludzku.
Mm-hmm.
To ostatnie posiedzenie zarządu Bractwa Więziennego w Bydgoszczy miało miejsce i myślę, że bardzo Boże i ludzkie i postwięzienne, postpenitencjarne wymagania No, stawiliśmy czoła tym wszystkim i myślimy, że Pan Bóg pobłogosławi, my zrobimy, co do nas należy i ta dusza zostanie uratowana.
Tak. Panie Tadeuszu, niezmiernie się cieszę z tego, co teraz słyszę, bo po prostu miałam takie wrażenie, że głównym waszym celem to jest docieranie do zakładu karnego, modlitwa, zapraszanie osób osadzonych do kontaktu z wami za pośrednictwem też wspólnej modlitwy. Ale widzę, że oczywiście co jest bardzo, wydaje mi się bardzo ważne i bardzo trudne zresztą, prawda? Ale widzę, że też patrzycie jakoś tak bardziej całościowo na człowieka. Widzicie też jego te różne inne potrzeby, biedy takie. Nie chodzi mi o biedę materialną, ale w ogóle biedę w zakresie może jakiegoś zerwania więzi rodzinnych czy więzi z dziećmi. To niezwykle ważne, że patrzycie na tę osobę osadzoną jako na człowieka ze wszystkimi potrzebami, prawda? Takim, jak my mamy po prostu.
Tak, tak. To są święte słowa, siostro, które wypowiedziałaś. My poniekąd jesteśmy misjonarzami w tym bardzo trudnym miejscu zakratowanej winnicy, tak jak sobie pozwoliłem nieraz powiedzieć. A wiem, jak misjonarz, powiedzmy sobie tam przypomnę cudowny misjonarz Masaja, powiedzmy sobie, zanim liturgię godzin to miał ksiądz w okładkach przyrodniczych, bo byłby zamordowany. Żyjemy w tym realu ludzkim i Bożym realu najpierw. I misjonarze najpierw robią jakąś tam, gdzie mogą zjeść fasolę czy cokolwiek innego, zadbać o stan fizyczności człowieka, żeby nie był głodny.
No tak, trudno głodnemu głosić jakieś wzniosłe idee.
Tak. Dlatego na ile możemy, nie jesteśmy miliarderami, drugiego biliona dolarów nie zarobiliśmy uczciwie, tą naszą biedą emerycką czy jakąkolwiek inną staramy się dzielić. Dlatego to jest, przepraszam, absolutnie Boża normalność, żeby pomóc. Oni Bogu dziękować to widzą i doceniają. Nie cieszą się od jakiejś tam sumy z 6 zerami czy czymkolwiek,
tak, ale
górą diamentów. Potrafią, i to jest piękne, docenić każdy drobiazg. Jak ten celnik, pamiętamy, czy wdowa najwięcej.
Tak. Panie Tadeuszu, ponieważ czas nam ucieka bardzo, też nie chciałabym, żeby już jest 28 minut po 13, za chwilę jakąś oddamy głos naszym radiosłuchaczom, ale nie chciałabym też, żebyś państwo tutaj odnieśli wrażenie, albo panowie, że mnie chodzi właśnie tutaj przede wszystkim o tę pomoc materialną, bo troszkę długo o tym mówimy. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że patrzycie bardzo tak się używa takiego słowa, holistycznie na człowieka, całościowo. Tutaj pan prezes Przemysław Gorzelak też, mówiąc o celach, powiedział, że celem jest też resocjalizacja naprawcza. Ja to zapisałam sobie i panie prezesie, proszę to też jakoś rozwinąć, jeżeli pan może, tak? Czy dodam jeszcze takie pytanie, czy też jakoś służba wychowawcza, resocjalizacyjna w więzieniu, czy w zakładzie karnym może lepiej, odnosi się do waszej działalności jakoś? Czy jest jakaś łączność?
Zawarte w ostatnich miesiącach porozumienia, szczególnie tutaj z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, zawierają właśnie to, jakby to uznanie, czy to włączenie nas w cały program resocjalizacyjny więźniów. Mhm. I jest to dla nich szczególnie istotne i wydaje mi się, że dla nas również, tak? No bo ta rzeczywistość więzienna to jest jednak trudność z powrotem do społeczeństwa. A właśnie
ta naprawcza resocjalizacja jest jednym z najtrudniejszych form działania. Wszyscy o niej mówią, ale tak naprawdę bardzo trudno jest ją zrealizować. Czym jest ta resocjalizacja naprawcza, czy w ogóle taka sprawiedliwość naprawcza? Polega ona na tym, że dokonuje się przemiana serca i to jest szczególnie trudne, dlatego że zewnętrzne programy resocjalizacyjne bardzo często nie dotykają tego tematu, jedynie formalnie. A my staramy się poprzez naszą chrześcijańską ideę, jakby odwołując się do niej i na własnym przykładzie świadectwa, doświadczenia, sprawić, że rodzi się w każdym z więźniów przede wszystkim relacja, otwarcie na relację z drugim człowiekiem, następnie jakiś rodzaj naprawy tego, co...
To znaczy musi dojść do jakiejś przemiany po prostu.
Ja właśnie do tego zdążam, że najpierw zaczyna, jest to spotkanie. Mm-hmm. Tak? Najpierw jest to, że ktoś wyciąga rękę i mówi, dobrze cię widzieć. I to rodzi taką nadzieję, która rodzi się w spotkaniu, z nieoczekiwanym dobrem, które mm-hmm. ten więzień spotyka. No, co ci ludzie tu robią? Po co tu wchodzą? I wtedy rodzi się
że
taka potrzeba, co mogę dla was zrobić?
Odrzucony,
co ja mogę
tak?
zrobić dla was, tak? Mm-hmm. A jak już się rodzi ta idea, to wtedy przekształcanie tego doświadczenia i spotkanie, czy pośrednio, czy nawet osobiście z osobami, które zostały pokrzywdzone i przychodzą z takim przebaczeniem, no powoduje przemianę serca. I to jest właśnie jakby trzon tej całej działalności, którą nazywamy za Prison Fellowship International projektem drzewa sykomorowego, mm-hmm. projekt sykomora, mm-hmm. polegający, odwołujący się do tego biblijnego spotkania Zacheusza z Jezusem, gdzie on powiedział, że jeżeli gdzieś tam komuś zawiniłem, to zwrócę poczwórnie. I ta postawa tego Zacheusza jest jakby wzorem dla postawy więźnia, który poszukuje zmiany w swoim życiu.
Tak, ja pamiętam panie Przemysławie i panie Tadeuszu, pamiętam jak Ania Stranz, która tu przyjeżdżała przecież kilka razy i z jakim ona zachwytem nieraz mówiła o przykładach przemiany osób, które były zamknięte bardzo w sobie, zbuntowane przeciwko całemu światu, ale przeciwko też sobie, oceniające jakoś siebie bardzo i nagle pod wpływem tych relacji, takiego zwykłego dobra, które doświadczyły te osoby, na przykład od was, jak zaczynała się ta przemiana, która kończyła się bardzo pięknie czasami.
Ania stworzyła wręcz, ujęła to w takiej ramy takiego ośrodka Metanoia, które rozwijała i tam było szereg spotkań i z osobami na zewnątrz i wewnątrz więzienia, więc to miało swoje ramy i miejmy nadzieję, że uda się nam odbudować ten model pracy czy spotkań z więźniami. To ważne właśnie, że dobro rodzi dobro.
Tak. Jeszcze jest sporo takich wątków, które dobrze byłoby rozwinąć, ale już teraz, jeżeli panowie pozwolą, a właściwie to powinni panowie pozwolić, bo już jest 5 minut po wpół do pierwszej. W tym czasie oddajemy zwykle głos radiosłuchaczom. Przypomnę naszym drogim słuchaczom, którzy teraz może słuchają naszej rozmowy, że mówimy dzisiaj o bractwie więziennym, właściwie o wspieraniu osób pozbawionych wolności. Naszymi gośćmi są dwaj panowie, którzy mieli być w studiu. Nie jestem tutaj pamiętliwa, ale muszę to powiedzieć. Z Bydgoszczy pan Przemysław Gorzelak, prezes Bractwa Więziennego Samarytania, tak?
Dokładnie
tak. Tak, oraz pan Tadeusz Kuczun, wiceprezes tegoż stowarzyszenia. Rozmawiamy z samochodu. Panowie są w samochodzie, a ja w studiu. Drodzy państwo, mogą państwo telefonować, rozmawiać z panami. Może ktoś zechciałby podzielić się jakimś własnym doświadczeniem, może w kontakcie z osobą, która odbywa karę więzienia. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy, Polska Północna 655 23 55 i 655 23 56. Drugi telefon 536 600 100 i 536 600 200. Te dwa numery to telefony w naszej rodzinie. W telefonii w naszej rodzinie oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 to numer kierunkowy 655 23 33 i 655 23 66. Mogą państwo już od teraz telefonować i rozmawiać z naszymi gośćmi. Jeżeli nie ma telefonu, to ja jeszcze dopytam panów, bo ciekawa jestem, jakie są reakcje osób osądzonych, do których trafiacie, jak proponujecie na przykład jakieś spotkanie, czy to już są jakieś takie utarte formy działania, jak to jest. Ale odpowiedź na to pytanie po telefonie, dobrze?
Zmieniłam się, kurde, gdzie się stwierdzę.
Halo? Słuchamy panią.
No niestety się pani rozłączyła.
Pani się rozłączyła.
Przepraszam.
To wobec tego, jeżeli można, panie prezesie i pani wice...
Pani Magda prowadzi działalność i ewangelizację w OZ-cie Bydgoszczy z kobietami. Czy zechcecie państwo posłuchać o jej...
Mamy taką możliwość?
Tak.
Mieliśmy się łączyć ze studia, ale pan jakoś zadziałał teraz dobrze, tak?
To pani Magdalena Rucińska.
Tak.
Zapraszam pani Magdaleno do opowieści o tym, jak przyjmują kobiety.
Świetnie, bardzo dziękuję. Halo?
Halo, jestem.
Pani Magdalena, tak?
Tak.
Witamy panią bardzo serdecznie.
Witam również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Nasza posługa na wodzie na Toruńskiej.
Ale proszę wytłumaczyć, co to jest to na Toruńskiej, bo w skrótu pani używamy, nie wiemy.
Oddział zamknięty to jest takie miejsce, gdzie kobiety już niektóre wychodzą do pracy i odbywają już stosunkowo krótką karę. Właściwie czekają już na wyjście. To jest takie miejsce
taki
właśnie.
Taki staż wolnościowy prawie, tak? Można tak powiedzieć.
Także tam nie ma celi pozamykanych, tam gdzie posługujemy. Tam jest takie pomieszczenie z wieloma salami, jest też świetlica. Tam zaczęliśmy spotkania o miesiąc temu. Pierwsze takie nasze spotkanie to było przyjęte z taką dużą nieufnością. Właściwie wyraziły chęć spotykania się na modlitwie kobiety, które wzrastają w wierze katolickiej. Takie było pierwsze pytanie do nas. Czy na pewno jesteśmy ze wspólnot katolickich i czy wierzymy w Trójcę Świętą? Mm-hmm. Takie było pytanie.
Bardzo konkretne pytania, tak.
Bardzo konkretne pytanie, tak. Powiedzieliśmy, że na pewno się tutaj dogadamy, że jak najbardziej jesteśmy właśnie w wierze katolickiej. To pierwsze nasze spotkanie to było takie z dużą nieufnością, ale to tylko tak właściwie trwało 10-15 minut, bo za chwilę dołączały kolejne kobiety. My posługujemy, nasza modlitwa jest modlitwą spontaniczną, otwartą na działanie Ducha Świętego. Uwielbiamy Jezusa śpiewem, muzyką, dziewczyny chętnie też śpiewają, z naszych śpiewników wybierają pieśni. Kiedy uwielbiamy Pana Jezusa, to podnosiły ręce na znak uwielbienia, klaszczą w dłonie, a nawet kołysały się w tańcu. To było takie dla mnie osobiście piękne doświadczenie, że właśnie w takim miejscu Jezus może być tak bardzo upragnioną osobą i uwielbianą. Widać też podczas modlitwy, kiedy my taką mamy modlitwę spontaniczną, otwartą na działanie Ducha Świętego, widać, że nie tylko jest ta radość, ale też niektóre kobiety płaczą, widać, że są mocno wzruszone, widać, że Bóg ich dotyka. Jest uśmiech i następuje powolne otwieranie się na dzielenie życiem. Mamy też taką nadzieję, że to otwarcie z każdym naszym spotkaniem będzie coraz większe i że będziemy mieli możliwość też porozmawiać na takie trudne tematy, bo to są kobiety, które już niedługo wrócą do swoich domów, do swoich rodzin. W naszych szeregach też są osoby, które mają misję kanoniczną doradcy życia rodzinnego, więc też taką mamy nadzieję, że te nasze rozmowy z nimi będą bardzo cenne, że ułatwią
że
im powrót do...
Że można konkretnie też poradzić coś, tak? Pomóc.
Tak, tak, tak. Głosimy Jezusa, Jego miłość, Jego zbawienie. Mówimy o tym, że Bóg jest żywy, że ma rozwiązanie na wszystkie problemy. Też dajemy osobiste świadectwo, jak Jezus działał w naszym życiu, bo wszyscy jesteśmy też różnymi krętymi drogami chodziliśmy i kiedy człowiek słyszy, że mamy podobne doświadczenie, że też nie jesteśmy ludźmi ze świecznika, ale że też
aniołami od początku.
Powoli, tak. Powoli wkraczał w nasze życie i widać, że jest to taka autentyczna, żywa wiara, to wtedy następuje właśnie też takie bliższe relacje i otwarcie.
Tak, bardzo dziękuję. Tak, proszę.
Znaczy te trzy spotkania właśnie pokazują, że te kobiety bardzo chętnie zaczynają
ale
przychodzić.
Ale już trzy razy byliście, a więc co tydzień chodzicie, tak?
Właściwie byliśmy cztery razy już. Na czwartym spotkaniu, jak przyszliśmy, to było takie wielkie zaskoczenie, ponieważ kobiety już siedziały.
Już czekały na was.
Tak, powiedziały, że czekają na nas od samego rana, że kolacja to jest najmniej ważna sprawa. Miały już przygotowane śpiewniki, miały przygotowane Słowo Boże, żebyśmy mogli też tutaj wspólnie się dzielić Słowem Bożym. Także to takie zaskoczenie, że z każdym z tych spotkań pojawia się coraz więcej chętnych kobiet. I też takie miłe, że podchodzą i proszą też, żebyśmy się nad nimi pomodlili. Mm-hmm. Żebyśmy była kobieta, która miała problemy z bólem głowy i przyszła i prosiła, żebyśmy się pomodlili, żeby Jezus ją uzdrowił właśnie z tego konkretnego bólu.
Tak, bardzo dziękuję. Bardzo. Czy pani może zostać przy telefonie, gdyby był jakiś...
Mogę zostać, tak.
Tak, bardzo dziękuję. To pani Magdalena, a może pani jeszcze nazwisko, bo...
Rucińska.
Pani Magdalena Rucińska. Złączona również, włączona również w bractwo, rozumiem, tak?
W bractwo też i jestem we wspólnocie Nowe Przymierze. To jest taka wspólnota charyzmatyczna w Bydgoszczy.
Tak, dziękuję
która
pani bardzo.
Spore doświadczenie w pracy z więźniami, bo i w zakładzie karnym w Fordonie już wchodzili 3 lata temu. Więc pani Magdalena również ma swoje doświadczenia związane z ewangelizacją w tych miejscach. Więc
tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Odbieramy telefon. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Tutaj po tej stronie Maria.
Witamy.
Ja chciałam moje doświadczenie przekazać faktyczne. Ja po prostu ktoś przysyłał do mojego domu pogróżki właśnie z więzienia w Koronowie. Ja wsiadłam 27 września, ale już nie pamiętam roku. Wzięłam książeczkę o ojcu Pio i pojechałam do Koronowa do więzienia. I spotkałam się bodajże, nie wiem, czy to był wiceprezydent, ten wicekierownik jakiś, czy wicekierownik, trudno mi powiedzieć. I mówiłam, że mam pogróżki tutaj z tego więzienia i po prostu ten pan się odgrażał mi tego i no i także ja pojechałam i zawiozłam mu tą książeczkę i napisałam, bo on odgrażał się, bo taki sprawił pech, że mój syn spotkał się z jego żoną. I on po prostu się mścił. Nawet kamieniami rzucał do okna, pod którym oknem leżał jego syn. I my to dziecko pomarańczami, cukierkami, a on rzucał kamieniami. No i ja zostawiłam tę książeczkę o ojcu Pio i kazałam mu przeczytać tę książeczkę. No i skończyło się na tym, że on mnie przyszedł do domu odwiedzić, chyba miał widzenie. Przyszedł z swoim bratem, powiedział, że to jest Ukrainiec, że on może nam krzywdę zrobić i tak dalej. No i teraz skończyło się tak, że ja dostałam list z tego więzienia i on napisał, że on przemyślał tą całą sprawę i że on, że ja jeszcze coś dobrego w życiu usłyszę o nim.
Mm-hmm. No i bardzo prostu... piękne świadectwo. Dziękujemy to pani
właśnie
serdecznie.
Ja mi zależy, żeby no właśnie na to świadectwo się z tym świadectwem podzielić. Pierwszy raz, nie byłam pierwszy raz w Koronowie, bo jeździłam do tego byłam w Koronowie. Przerażały mnie te zamknięte zamki.
No tak, to jak się wchodzi do więzienia,
tak,
to nas przeraża.
Tak, wchodzi, tak. I to brzęk, tak dosyć trzaskało. Ja tak byłam przerażona. Mm-hmm. Ale z tym, że tego pana nie było, czy coś, nie umożliwiono mi spotkania z nim, mm-hmm, tylko ja to wszystko przekazałam. A tak on napisał, że ja on przeprasza za wszystko i on jeszcze
coś dobrego... A więc odpowiedziała pani dobrem na zło i taki owoc to wydało.
Tak,
bardzo pani
pamiętam,
dziękuję.
Że to było święto Wincentego a Paulo i w naszej bazylice w Bydgoszczy był odpust w ten dzień.
Tak, dziękujemy
ja
pani bardzo.
Ja to sobie bardzo zapamiętałam.
Tak, dziękuję bardzo. Piękne świadectwo. Mamy następny telefon, ale czy nasi goście, czy państwo zechcą się odnieść do tego, do tego świadectwa?
Bardzo budujące doświadczenie, które no, bierzemy jako świadectwo do takiej naturalnej chrześcijańskiej postawy.
Tak.
Ale pani pochodzi z parafii, która słynie z tego w Bydgoszczy i chyba w wielu miejscach, że przyjmuje osoby i kształtuje właśnie taką postawę, w której osoba, która dokonuje przestępstwa lub jest z jakiegoś marginesu społecznego, odnajduje się w tym miejscu. I pani to zrobiła, pani Mario. Naprawdę.
I to, co pan wielkie... powiedział, panie prezesie, w sposób naturalny, chrześcijański pani zadziałała. Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam panią.
Witam.
Bardzo serdecznie,
tak,
gości.
Tak,
i mam takie pytanie. Czy takie możliwości kontaktu duchowego mają inne ośrodki? Mam na myśli zakład karny w Opolu Lubelskim. Czy mogą młodzi ludzie, którzy tam są osadzeni, mogą korzystać na przykład z usługi kapłana? Czy jest państwu to wiadome, czy też nie?
Tak.
Bardzo... Dlatego się domaga... No, sprawiedliwość.
Tak. Czy to wszystko, co
tak,
pani chciała zapytać?
Dziękuję uprzejmie.
Tak, dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Dziękuję. Panie prezesie, szczęść Boże. Panie prezesie, tak?
Ja jestem w stanie zapewnić, że jest to obowiązek
tak,
wręcz administracji zakładu karnego, żeby coś takiego zapewnić. Natomiast forma tej posługi może być różna w zależności od tego, w jakim charakterze przebywa tam ten młody człowiek. Najczęściej mógłby uczestniczyć w formie otwartej mszy świętej, znaczy otwartej tam w kaplicy. Ale czasami bywa tak, że ze względu na charakter zachowania ta posługa mogła być indywidualna.
Ta instytucja jest kapelanów zakładów
jest
karnych jest oczywista. Tak.
Karnym, tak. Po prostu trzeba złożyć takie prośbę o posługę, spotkanie z kapelanem.
Tak.
I to pismo musi mieć odpowiedź.
Tak, ja
albo
myślę...
Po prostu od razu...
Akurat to chyba chodziło o Szczelce Opolskie, tak mi się wydaje, a to jest bardzo duży zakład i myślę, że to jest oczywiste, że tam jest, posługuje kapelan, tylko jest problem, na ile osoba, która przebywa w tej placówce, w tym zakładzie, na ile ona chce korzystać, prawda? I myślę, panowie, też, bo te bractwa, czy takie wolontariaty w zakładach karnych, one też w całej Polsce są, pod różnymi nazwami przecież, prawda?
Tak. akurat w Strzelcach Opolskich i tam w okolicach Opola działa Stowarzyszenie Arka, które prowadzi dwa domy, może nawet więcej domów readaptacji społecznej.
O proszę, właśnie, to informacja jeszcze dla pani.
Jest takim, jak się wpisze kapelan Krawiec, to wychodzi w internecie no, cała jego posługa.
Dla pani informacja, że może pani napisać, jeżeli panią to interesuje, do zakładu i spytać, czy jest posługa i może pewnie pani też poprosić o jakąś szczególną opiekę nad swoją może bliską osobą, o której pani myśli. No nie wiemy tego, nie wiemy, ale tak się domyślamy. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Felicja z okolic Wronek. Właśnie Wronki. Dziś tak.
Duży zakład karny.
Tak, jedziemy z kolegą na spotkanie ewangelizacyjne. Proszę. Do naszych podopiecznych. I zaczynamy zawsze koronką do Bożego Miłosierdzia. No a potem to Pismo Święte i teraz uczestniczy w tych spotkaniach mniej naszych podopiecznych, ponieważ kaplica jeszcze jest w remoncie. Czekamy, aż będzie wyremontowana, będzie udzielany tak sakrament bierzmowania tym naszym podopiecznym i oczywiście od początku. Ja tam jeżdżę od 2008 roku.
No,
to jest kapłan, jest ksiądz Paweł Pawliński, kapelan. Tak, i w ubiegłym miesiącu mieliśmy spotkanie bractwa, bo przez COVID, przez ten taką, no można powiedzieć, przerwę, to trochę się to wszystko luźniło. No i brak tej kaplicy jeszcze. Mamy spotkania w takim pomieszczeniu.
Ale jednak jeździcie i
jeździmy, są spotkania, ale to wszystko pomału wraca do normy, że tak powiem, bo nowych osób się zapisało do bractwa. W to spotkanie, jak mieliśmy z księdzem Pawłem, to było nas 12 osób, także do tylko się cieszyć. Nowe osoby do bractwa jeździmy i nasi podopieczni bardzo chcą, żebyśmy przyjeżdżali, bardzo czekają na te spotkania, cieszą się. My robimy to, co po ludzku możemy, a resztę zostawić trzeba Panu Bogu i
oczywiście.
Cieszymy się, choćby jeden się nawrócił, to jest wielka radość.
Tak.
Ja po prostu bardzo się cieszę. Dziś za chwilę.
Tak, bardzo pani dziękujemy za telefon.
Jadę do Wronek na spotkanie z naszymi podopiecznymi i jeszcze tylko dopowiem panią Anię z Bydgoszczy. Znam osobiście, bo myśmy jeździli na te spotkania tam za Warszawę. No to pani Ania bardzo, no już jest świętej pamięci, ja się codziennie za nią modlę. No
tak,
i serdecznie was tam pozdrawiam wszystkich, no i dobrze, że jesteśmy i chwała Panu.
Chwała Panu, dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy, ojcze, może już nie będziemy odbierać telefonów, tak? Drodzy moi goście, przebywający w samochodzie, kończymy nasze spotkanie, ale mamy jeszcze chwilę czasu. Mogą panowie jakoś tak, jeżeli było coś, co chcieliby panowie jeszcze, o czym chcieliby panowie jeszcze powiedzieć, coś dopowiedzieć, to bardzo proszę. Mamy 3 minutki. Panie prezesie.
Ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszał do takiego zainteresowania się tą sprawą. Być może ktoś z bliskich, być może ktoś z dalszych sąsiadów ma taką sytuację, że trafił do więzienia. To czasami się zdarza zupełnie przez nieuwagę, przez przypadek. Więc zachęcam do zainteresowania. Potrzeby są wielkie. Także chciałem podziękować wszystkim, którzy współpracują z bractwem, przede wszystkim właśnie Magdo, waszemu stowarzyszeniu, ale także i neokatechumenatowi i domowemu kościołowi, którzy wraz z nami w czasie Dnia Modlitw za Więźniów uczestniczyli z biskupem Włodarczykiem we wspólnej modlitwie. Niech to dzieło się
panie Przemysławie, a więc taka prośba, bo zawsze staramy się audycję kończyć jakimś takim apelem do radiosłuchaczy. Czego by pan oczekiwał? Rozumiem dopływu, mówiąc potocznie, wolontariuszy może, ale czy czegoś jeszcze? Wsparcia modlitewnego,
ważne.
Tak?
Bardzo ważne, żeby po prostu zadzwonić, dowiedzieć się, usłyszeć. Tak, to jest bardzo ważne. Bardzo byśmy też liczyli na wsparcie finansowe, które przeznaczamy dla naszych
więźniów. W takich drobnych sprawach może pomóc, tak.
I to nie chodzi o coś wielkiego. Tutaj chodzi o taki gest, który będziemy mogli pokazać naszym więźniom jako coś, tak wyciągnięcie ręki.
Tak, tak. To bardzo ważne. Nawet właśnie ten drobny taki datek to jest niezwykle, to jest jak gdyby takie potwierdzenie tych modlitw, prawda, tego zaangażowania religijnego i tak dalej.
Tak jak pani mówiła, to takie holistyczne, całościowe podejście do problemów więźnia.
Tak. Dziękuję panie prezesie. A pan wiceprezes, panie Tadeuszu, jedną minutkę.
Tak, dobrze. Oby Bóg rozszerzył tę minutkę.
Nie da się, panie.
Nie dobrze.
Nie da się.
Tego, chciałem podziękować za ambonę Radia Maryja Bohaterskiego, Radia Maryja, że Bractwo Więzienne może wypowiedzieć się, służyć Bogu Najwyższemu przez niepokalane serce Maryi. I tutaj, jak byliśmy w telewizji Trwam, pozwoliłem sobie, za zgodą oczywiście ojca prowadzącego czcigodnego, wywiesić takie hasełko: więzienny mieszek modlitewny. Jakaś niewiasta po dwóch dniach zadzwoniła chyba do Radia Maryja i powiedziała: wkładam do więziennego mieszka modlitewnego. I za tym godnym przykładem tej pobożnej niewiasty, która wkłada do więziennego mieszka modlitewnego, proszę, żeby wszyscy pamiętali, że wkładamy do więziennego mieszka modlitewnego. Kapłani, mszę świętą, prawda, osoby świeckie, różaniec, nie tylko z tej pięknej majowej tradycji, ale cały rok pamiętamy o różańcu świętym, koronka do Bożego Miłosierdzia i to, co powiedział błogosławiony honorat Koźmiński. Kto się modli, ten więcej czyni dla świata, niż wymachuje szabelką.
Panie Tadeuszu, dziękujemy bardzo serdecznie. Jeszcze jeżeli pani Magdalena może powiedzieć dwa słowa.
Ja bym może chciała podziękować ekipie strażników z oddziału zamkniętego właśnie na Toruńskiej, szczególnie pani Patrycji, pani porucznik, za to, że taką miłą i serdeczną atmosferę stworzyli, bo jest to dla nas posługujących bardzo ważne, kiedy jesteśmy też dobrze przyjęci.
No więc właśnie, tak.
Także to właśnie.
Wtedy macie więcej odwagi, prawda, żeby wejść.
Tak. I mamy większą radość, to też się przekłada potem na naszą posługę.
Tak. Pani Magdaleno, ja z panią nawiążę kontakt, bo bardzo mnie interesuje sytuacja kobiet, które odbywają karę pozbawienia wolności, bo to jest troszeczkę inaczej niż mężczyzn. Ja przynajmniej tak pamiętam ze swojego doświadczenia, kiedy pracowałam też troszeczkę z kobietami. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Cieszę się, że mimo, i to już mówię do całej trójki państwa, że mimo tych perturbacji na początku, że jednak udało się tę audycję przeprowadzić. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie.
Ważna sprawa. Dziękujemy. Dlatego to się powiodło wszystko.
To tak. Tu ojciec Grzegorz widział moje zdenerwowanie i takie,
poruszenie takie, poruszenie.
Tak, tak. Nie było tylko poruszenie.
Ale, przepraszam.
Nie, ale dobrze się stało, jakoś nam się udało i do jakiegoś następnego spotkania. A państwu życzę dużo siły i dużo światła Ducha Świętego na tę bardzo trudną pracę. Wiem, Wiem, jak to jest trudne. Wszystkim radiosłuchaczom serdecznie dziękuję za uwagę, tym, którzy telefonowali bardzo. Ojcu Grzegorzowi oczywiście za bycie z nami. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień.
A za tydzień, tak.
Za tydzień zapraszam na spotkanie z księdzem doktorem Bogdanem Kulikiem z Apostolstwa Dobrej Śmierci. Będziemy pewnie mówić o śmierci w kontekście w niebo wstąpienia, bo to w niebo wstąpienie. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.